Pierwsza Księga Mojżeszowa, 29 rozdział. Przeczytajmy do wersetu 30. Potem Jakub ruszył z miejsca i poszedł do ziemi ludów wschodu. A gdy się rozejrzał, zobaczył w polu studnię, a przy niej leżące 3 stada owiec, gdyż ze studni tej pojono stada, a wielki kamień przykrywał otwór tej studni. Gdy zebrały się tam wszystkie stada, odsuwali kamień znad otworu studni i poili trzody. Potem znowu wtaczali kamień na swoje miejsce nad otwór studni. I zapytał ich Jakub: bracia moi, skąd jesteście? A oni odpowiedzieli: jesteśmy z Haranu. Rzekł wtedy do nich: czy znacie Labana, syna Nachora? Odpowiedzieli: znamy. Potem rzekł do nich: czy ma się dobrze? A oni odpowiedzieli: dobrze. Oto właśnie córka jego, Rachela, nadchodzi z trzodą. Wtedy rzekł: jest jeszcze jasny dzień i nie czas spędzać stada. Napójcie więc owce i idźcie i paście je. A oni powiedzieli: nie możemy, dopóki nie zbiorą się wszystkie stada. Potem odsunie się kamień znad otworu studni i wtedy napoimy stada. A gdy jeszcze rozmawiał z nimi, nadeszła Rachela z trzodą ojca swego, bo była pasterką. A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata matki swojej, z owcami Labana, brata matki swojej, podszedł Jakub i odsunął kamień znad otworu studni i napoił owce Labana, brata matki swojej. Potem pocałował Jakub Rachelę i głośno zapłakał. Następnie opowiedział Jakub Racheli, że jest krewnym jej ojca i że jest synem Rebeki. Wtedy ona pobiegła i opowiedziała to ojcu swemu. A gdy Laban usłyszał o Jakubie, synu siostry swojej, wybiegł na jego spotkanie, uściskał go, ucałował i wprowadził do domu swego. Wtedy opowiedział Labanowi o wszystkim, co zaszło. I rzekł do niego Laban: zaiste tyś jest kością moją i ciałem moim. I zatrzymał się u niego przez cały miesiąc. Potem rzekł Laban do Jakuba: czy masz dlatego służyć mi za darmo, że jesteś krewnym moim? Powiedz mi, jaka ma być zapłata twoja? Laban zaś miał 2 córki, starszą imieniem Lea i młodszą imieniem Rachela. Lea miała bezbarwne oczy, Rachela zaś była urodziwa i piękna. To też Jakub pokochał Rachelę, więc rzekł: będę ci służył 7 lat za Rachelę, twoją młodszą córkę. Laban odpowiedział: wolę ją dać tobie, niż dać ją innemu mężowi. Pozostań u mnie. Służył więc Jakub za Rachelę 7 lat, a wydały mu się one jak kilka dni. Tak bowiem bardzo ją kochał. Wreszcie rzekł Jakub do Labana: wyznaczony mi czas się skończył. Daj mi córkę za żonę, chcę bowiem z nią obcować. Wtedy zebrał Laban wszystkich mieszkańców tej miejscowości i wyprawił ucztę. A gdy był wieczór, wziął córkę swoją Leę i przyprowadził ją do niego, a ten obcował z nią. Laban dał też córce swojej Lei jako służącą Zylpę, służącą swoją. Nazajutrz rano okazało się, że była to Lea. Wtedy rzekł do Labana: cóżeś mi to uczynił? Czy nie za Rachelem ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie? Odpowiedział Laban: nie jest to u nas w zwyczaju, żeby wydawać za mąż młodszą przed starszą. Spędź ten tydzień weselny, a dam ci i tamtą w zamian za służbę, którą odbędziesz u mnie jeszcze przez 2 lat. Jakub postąpił tak i spędził cały tydzień weselny. Potem Laban dał mu za żonę córkę swoją Rachelę. Dał też Laban Racheli córce swej Bilchę, służącą swoją, jako jej służącą. Potem obcował także z Rachelą, a kochał Rachelę bardziej niż Leę i służył u niego jeszcze 7 lat. Nie wiem, czy widzieliście taką bajkę, nie wiem, czy to jest Disneya, czy nie, Mój brat Niedźwiedź 2. To jest, w tundrze się dzieje i chyba Indianie są, to chyba są Indianie. W każdym bądź razie jest taki młody chłopak, Indianin, który zostaje przemieniony w niedźwiedzia. I później jego miłość, Indianka, odkrywa, że on jest tym zamienionym w niedźwiedzia. W związku z tym, no są tam różne, doświadczają różnych perypetii, ale koniec końców jest tak, że no, że on jako niedźwiedź, a ona jako człowiek, to ta miłość się nie może zrealizować. Więc albo on się stanie człowiekiem, prawda, albo ona stanie się niedźwiedziem. Więc ona z miłości do tego swojego chłopaka postanawia zostać niedźwiedziem, czy przemienić się w niedźwiedzia. Więc jest to, te bajki pokazują taki romantyczny rodzaj miłości, taką miłość romantyczną, ale trzeba powiedzieć, że taka miłość romantyczna to nie jest tylko ograniczona do bajek, czy komedii romantycznych, czy romansów, prawda? Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu, kilka lat temu, podawałem taki przykład z Wielkiej Brytanii. 11 grudnia 1936 roku Wielka Brytania została, można powiedzieć, potrząśnięta. Nigdy wcześniej nie wydarzyło się coś takiego. Król Edward VIII abdykował, ustąpił z tronu, ponieważ chciał poślubić kobietę, którą kochał. Problem jednak polegał na tym, że była że podwójna rozwódka, a w tamtych czasach, szczególnie dla króla, takim rzeczą moralnie niedopuszczalną było poślubić rozwódkę. A po drugie, ta kobieta w ogóle nie miała w sobie tak zwanej niebieskiej krwi, czyli nie była z pochodzenia arystokratką. Ale ponieważ tak bardzo ją kochał i nie widział możliwości sprawowania funkcji króla, czy rządzenia Wielką Brytanią bez niej, bez kobiety u swego boku, więc jedyną możliwością dla niego było, aby ustąpić z tronu królewskiego, aby abdykować. I to zrobił. Więc widzimy, że taka miłość romantyczna, miłość, która się poświęca, to nie tylko kwestia bajek, ale też jest to miłość, która jest widoczna w rzeczywistości, w naszych realiach. I przeczytaliśmy historię Jakuba i Racheli. Kim jest Rachela, to wiemy, ponieważ historia nam o tym mówi. Jakub też, przypominamy sobie, że to jest syn Izaaka, jeden z bliźniąt, drugim bliźniakiem, czy bratem bliźniaczym Jakuba był Ezaw. Ezaw był pierworodnym, pierwszy się urodził, a Jakub był tym drugim. W związku z tym Ezaw miał te przywileje pierworództwa. Tyle, że Jakub był sprytniejszy i podstępem, można powiedzieć, skradł błogosławieństwo swojego umierającego ojca, które było zarezerwowane dla Ezawa. Ezaw był wściekły z tego powodu i powiedział sobie, jak tylko skończy się żałoba po ojcu, zabije Jakuba. Matka Rebeka, matka chłopaków, czy tych dwóch synów, dowiedziała się o planie Ezawa, więc natychmiast kazała Jakubowi uciekać i wysłała go do swojego brata Labana, który mieszka w Haranie, na wschodzie. No i Jakub, nie zwlekając, wiedział, co go czeka, jeżeli zostanie, to wyruszył w drogę. Historia, którą przeczytaliśmy, mówi nam o miłości, jaką Jakub darzył Rachelę. Jaka to była miłość? Czy była głęboka? Czy była to miłość pełna poświęcenia dla drugiej osoby? Czy była to miłość romantyczna, prawda? Więc możemy zobaczyć, jaką miłością kochał Jakub. Więc Jakub spędził u Labana miesiąc, ale widzimy, że wnioskujemy, że nie siedział z założonymi rękami, że nie jadł tak zwanego darmowego chleba, tylko skoro tam był, skoro był na utrzymaniu Labana, to też pracował u niego i po miesiącu Laban przyszedł do niego z ofertą. Dlaczego masz służyć za darmo u mnie? Prawda? Dlatego, że jesteś moim krewnym? Jaka ma być twoja zapłata? I Jakub mówi, daj mi Rachelę za żonę. Dlaczego? Ponieważ ją kochał. Ten miesiąc pozwolił, że dał mu czas na poznanie Racheli. Rachela była atrakcyjna w porównaniu. Była piękną kobietą, atrakcyjną. Lea taka nie była dla Jakuba. W tamtym czasie, czy w tamtym regionie, żeby wziąć sobie jakąś kobietę za żonę, to nie można było przyjść z pustymi kieszeniami do ojca tej swojej wybranki. A jak widzimy, Jakub pomimo tego, że pochodził z bogatej rodziny, z bardzo bogatej, ponieważ Abraham, pamiętamy, był bardzo bogatym człowiekiem, tak? Jedna kraina nie mogła pomieścić jego i trzód Abrahama i trzód Lota, więc musieli się rozejść. Abraham był bogaty, zostawił to swojemu synowi Izaakowi. Izaak znowu zostawił to swoim synom, ale bogactwo Jakuba było zamrożone z powodu tego, że z tego konfliktu z Ezawem, z powodu jego ucieczki, więc przyszedł do Labana z pustymi rękami, z pustymi kieszeniami i nie mógł nic zaoferować ojcu swojej wybranki. Więc co postanawia? Będę ci służył 7 lat za Rachelę. Czy 7 lat służby to dużo czy mało? Jak się wam wydaje? Biorąc okres czasu, prawda, jest to długo. Można sobie, oczywiście, no, miłości nie można przeliczyć na pieniądze, ale zróbmy takie doświadczenie, może nie doświadczenie, taką matematykę, taką kalkulację, ile to mogło kosztować, patrząc na dzisiejsze realia, prawda? I 7 lat to ile w wymiarze finansowym, ile to pieniędzy. Tak, żeby zobaczyć, czy to ma jakieś, ta służba Jakuba to jest poświęcenie, czy też nie. 7 lat to 84 miesiące. Załóżmy, że w miesiącu człowiek zarabia 2000 zł, prawda? Załóżmy. Z czego 500 idzie na jedzenie i ubranie. Resztę, prawda, człowiek mu odłoży. Tak, Jakub był sługą, to znaczy, że otrzymywał jedzenie, otrzymywał od czasu do czasu ubranie, miał jakiś tam pokój czy jakieś miejsce do spania, a reszta, to co zarobił, to szła dla jego pana, dla Labana, czy dla jego pracodawcy. Więc on nie otrzymywał z tego nic. Więc tutaj tak samo, mamy 2000 pensji, 500 idzie na jedzenie, ubranie, jakiś nocleg jest, więc nie trzeba za to płacić. 1500 wędruje na konto co miesiąc. Czyli po 84 miesiącach na koncie jest około 150 tysięcy złotych. Po 7 latach. Więc jedni muszą brać kredyt na 25 czy 30 lat, żeby taką sumę spłacić za mieszkanie. Prawda? Więc przy założeniu oczywiście, że to 2000 zarabia, ale jeżeli ktoś zarabia więcej, to może sobie wyobrazić, ile to, jaka to może być suma pieniędzy. Więc oczywiście Jakub nie przeliczał tej miłości na pieniądze, ale to ma pokazać nam, że to, co zrobił, było poświęceniem z jego strony. Ale Pismo mówi, że ten czas, te 7 lat, no, minęło jak kilka dni, ponieważ tak bardzo kochał Rachelę. Ale zobaczmy, co było dalej, bo to też historia usiana niespodziankami, tak? Że zwrot akcji następuje. 7 lat mija, Jakub chce swojej zapłaty. Mój czas, daj mi Rachelę za żonę. Laban zrobił wesele, tak? Był alkohol, zabawa, prawda? Jakub, no jak to w zwyczaju tamtym było, no to pewnie pijany był. W związku z tym nie za bardzo kojarzył, kto wszedł do sypialni. I następnego dnia zdaje sobie sprawę, że dostał za żonę Leę, a nie Rachelę. No i z pretensjami idzie do swojego wuja Labana, dlaczego go oszukał. Więc Laban, no oczywiście wyjaśnia mu, że jaki jest zwyczaj w tym kraju, że starsza musi wyjść pierwsza za mąż, a potem dopiero młodsza. I że mu da Rachelę za żonę, ale oczywiście za kolejne 7 lat służby. Więc widzimy, że tutaj jest raz, już kolejne koszty dochodzą, prawda? Kolejne 7 lat służby, to już nie jest 150 tysięcy w sumie na koncie, tylko jest dużo więcej, ponieważ te odsetki się pomnażają. Do tego dochodzi jeszcze inny koszt, koszt bycia mężem Lei. Nie można, ponieważ w tamten region to i kultura to funkcjonowała, czy też małżeństwo w tamtym regionie było aranżowane przez rodziców. To rodzice decydowali, umawiali się i tutaj miłość nie miała nic do rzeczy, tylko to, co rodzice postanowią. Więc ta miłość była aranżowana. Nie miłość, tylko małżeństwo było aranżowane. Więc na początku, jak to się mówi, uczucie przyjdzie później. Najpierw ślub, uczucie przyjdzie później. Czy przyszło, czy nie, niezależnie od tego, od uczucia, mąż był zobowiązany do tego, żeby wypełniać swoje obowiązki względem żony. I miał te obowiązki. I widzimy, że Jakub, on to dobrze rozumiał, że on nie może sobie powiedzieć, ja cię nie chciałem, za żonę, to weź tam sobie, znajdź jakiś kącik, prawda? I rób sobie, co chcesz. Ty mnie nie interesujesz. Rób sobie, co chcesz. Będziemy żyć dwoma życiami, prawda? Ty sobie, ja sobie. Nie, tak nie było. On musiał wypełniać obowiązki męża. Więc to jest dodatkowy koszt. Oprócz tego, więc jeżeli chciał mieć Rachelę za żonę, to musiał być mężem dla Lei. I musiał jeszcze dodatkowo służyć 7 lat. Więc widzimy, jak bardzo Jakub był zdeterminowany. Jak bardzo kochał Rachelę, że pomimo tych przeszkód, tych kłód, które ma pod nogami, czy przed sobą, jednak decyduje się, żeby kolejne 7 lat służyć. Za to, żeby Rachela była jego żoną. I w dalszej części, które nie czytaliśmy, ale w dalszej części jest pokazane, jak bardzo Jakub kochał Rachelę. Oczywiście sam fakt, że poświęcał się, że 14 lat służby, że to małżeństwo z Leą jakby wypełniał swoje obowiązki, no to jest koszt. Ale dalej jest też mowa o tym, że Rachela miała 2 synów. Józefa i Beniamina. Jakub kochał ich zupełnie inaczej od pozostałych synów. To może być Józef i Beniamin, to byli oczka w jego głowie. Traktował ich jak prawdziwych synów. Synów z Lei, czy tam z tych służących, z Zilpy i Bilchy, no nie traktował tak samo jak synów Racheli. Pamiętamy, jak Jakub opłakiwał to, że Józef został zabity. Tak, chociaż wiemy, że nie został zabity, tylko został sprzedany do niewoli do Egiptu. Później dowiadujemy się, czy widzimy, jak głód prowadzi synów Jakuba do Egiptu. I spotykają Józefa, nie rozpoznają go, prawda? I Józef mówi, słuchajcie, tutaj zostawicie w Egipcie swojego brata jednego, pójdziecie do domu i przyprowadzicie swojego najmłodszego brata, Beniamina. I co na to Jakub powiedział? Już jeden syn mi zmarł. Co ja zrobię? Do grobu mnie doprowadzi, jeżeli ta sytuacja, gdyby coś się stało z Beniaminem, moim synem. O innych tak się nie martwił, jak o Beniamina i o Józefa. On po prostu kochał to, co pochodziło od Racheli. Więc jego miłość naprawdę była głęboka. I to nam też pokazuje wyjątkowość tej historii. W Piśmie Świętym niewiele jest takich właśnie historii, gdzie jest to autentyczne uczucie. Uczucie, miłość gotowa na wszelkie poświęcenia. Ponieważ, no jak powiedziałem, w tamtej scenerii dominują małżeństwa aranżowane, gdzie miłość nie ma nic do rzeczy. Więc ta historia jest, wyróżnia się na tle innych. Ale patrząc na tą miłość Jakuba do Racheli w kontekście świąt Bożego Narodzenia, to trzeba powiedzieć, że miłość Jezusa do Kościoła jest tą miłością, która o niebo przebija tą miłość, o której czytaliśmy. Kościół jest nazwany oblubienicą Chrystusa. Często bierzemy miłość Chrystusa do Kościoła za pewnik, prawda? że Kościół jest taki wspaniały, no, że nie może być inaczej, że Chrystus nie może kochać Kościoła. Myślimy, że Kościół to taka Rachela, prawda, który jest atrakcyjny, która jest piękny. Podczas gdy prawda jest taka, że jeśli chodzi o atrakcyjność Kościoła, to Kościół był dużo gorszy od Lei, która miała bezbarwne oczy. Lea dla Jakuba była, można powiedzieć, nijaka, ponieważ no, tak jak jej kolor oczu. Więc w Kościele nie było nic, co by urzekło Chrystusa. Grzech, wiemy, nie jest czymś, co by przyciągał Jezusa. A to w Jego oblubienicy było w obfitości. Więc Jezus musiał sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały. Sam musiał go oczyścić. Jezus sam musiał zmazać brud i przygotować swoją wybrankę. Wracając do bajek, prawda, to Kościół był jak żaba. Nie wiem jak ty, ale ja żaby to nawet do ręki bym nie wziął. A co dopiero pocałować, prawda? Co dopiero pocałować? Więc w kościele, tej żabie, nie, tej kościele nie ma nic atrakcyjnego, czy pociągającego, ale wręcz odpychającego. A mimo to książę pokoju przyszedł, wziął tą żabę, pocałował i przemienił ją. Usunął moc grzechu i sprawił, że oblubienica stała się atrakcyjna. I ten pocałunek księcia pokoju, ten pocałunek Jezusa był naprawdę poświęceniem z jego strony. Widzieliśmy, że Jakub został oszukany przez Labana i to i w pewnym sensie to podwoiło, czy potroiło jego koszt, jego poświęcenie. Ale jeśli chodzi o Jezusa, to Jezus doskonale wiedział już na samym początku, jaką cenę musi zapłacić. On wiedział, ile będzie go kosztować ta miłość. Więc nie było żadnego zaskoczenia. Krzyż nie był zaskoczeniem dla Jezusa. Krzyż był wkalkulowany, był koniecznością. Jezus o nim wiedział jeszcze zanim przyszedł. Miłość Jezusa do nas wierzących też jest miłością pełną poświęceń. Jest to miłość, która nie zważa na koszt, jaki trzeba ponieść. Jezus zrobił wszystko, co konieczne, żeby przysposobić sobie oblubienicę pełną chwały. Oczywiście myślimy w kategoriach krzyża i przelanej krwi, w kategoriach śmierci i zmartwychwstania Jezusa, ale Jego poświęcenie to też wcielenie. To też to, że Jezus stał się człowiekiem. Jezus z powodu swojej wielkiej miłości do Kościoła stał się człowiekiem. To w Jego narodzeniu, jako człowiek, zaczyna się uniżenie. Zaczyna się to poświęcenie. Jezus stał się taki jak my, za wyjątkiem grzechu. I co istotne, Jezus będzie już taki na zawsze. Mówiliśmy na początku o tej historii, że ta Indianka decyduje się na to, żeby przemienić się w niedźwiedzia. I tutaj podobnie, Jezus nie przemienia się w niedźwiedzia, ale staje się człowiekiem. Staje się Bogiem człowiekiem i na zawsze już będzie. Wiem, że Bóg nie ma ciała, Bóg jest duchem, nie potrzebuje ciała, ale kiedy uczniowie widzą Jezusa po zmartwychwstaniu, to co Jezus mówi do Tomasza? Myśleli, że to duch. A Jezus stanął między nimi i powiedział: Tomaszu, włóż palec swój tutaj w ślady po gwoździach na ręku moim, włóż swoją dłoń tutaj w bok mój. Czyli Jezus stanął pomiędzy nimi w ciele. W ciele. Było to inne ciało niż to przed zmartwychwstaniem. Ale niemniej jednak było to ciało. Było to ciało przemienione. Było to ciało takie, jakie my będziemy mieli, kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, kiedy wzbudzi nas z martwych. Wtedy ci, co powstaną do życia wiecznego, otrzymają takie ciało, jakie On ma. Więc widzimy, jaki koszt poniósł Jezus, że Jezus zjednoczył sobie, można powiedzieć, dwie natury. Tą boską i ludzką. Uniżył się i wziął na siebie to człowieczeństwo. Więc widzimy konkretny koszt, ale pytanie, czy jesteśmy w stanie oszacować ten koszt. W przypadku Jakuba to mogliśmy sobie, powiedzmy, wyliczyć mniej więcej, ile to go kosztowało. Ale pytanie, ile człowiek jest w stanie dać za swoją duszę? Czy jest taka cena? Albo ile może kosztować uniżenie Syna Bożego i stanie się człowiekiem?
stanie się człowiekiem nie tylko na jakiś czas, ale już na zawsze.
Czy możemy zmierzyć głębokość, szerokość, długość i wysokość Bożej miłości? Miłość Chrystusowa przewyższa wszelkie poznanie, przewyższa wszelkie możliwe kalkulacje. Miłość Chrystusowa jest po prostu bezcenna. I to trzeba podkreślić, że jest bezcenna. Miłość Chrystusowa jest miłością największą. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Więc przyjście Jezusa jest wyrazem Jego miłości do Kościoła. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to jest to wyraz miłości Chrystusa do nas. Kiedy przypominamy sobie narodzenie Jezusa, to niech to nam przypomina właśnie o tej bezcennej miłości, jaką Chrystus nas obdarzył. Nie wiem, czy pamiętacie pewną tą jedną lekcję z odkrywania chrześcijaństwa dotyczącą, prawda, łaski. I Rico Tice powiedział w niej tak: chociaż jesteśmy gorszymi grzesznikami, niż nam się to wydaje, to w tym samym czasie jesteśmy kochani bardziej, niż jesteśmy w stanie to sobie wymarzyć. Więc niech ta miłość rozgrzewa nasze serca do czerwoności. Niech powoduje gorliwość dla naszego Pana. Przypominajmy sobie Jego przyjście, aby właśnie nasza miłość nie ostygła, abyśmy nie stali się letni. Przypominajmy sobie Jego poświęcenie, aby to ono nas motywowało do tego, żebyśmy my mogli się poświęcać też dla Niego, ale też i dla innych ludzi. Jest pewne arabskie przysłowie, które jest mądre, prawda? A które mówi tak, że miecz zgina kark, ale tylko serce zegnie serce. Jezus nie przyszedł, aby siłą zgiąć nasz kark, abyśmy upadli przed Nim na kolana, prawda? W cudzysłowie zachęceni mieczem, który spadnie na nasz kark, jeśli tego nie zrobimy. Nie, Jezus zrobił coś innego. Jezus przyszedł, żeby swoją miłością zdobyć nasze serce. I zrobił to skutecznie. Zrobił to o wiele skuteczniej, niż można było to zrobić mieczem. Zdobył nasze serce. I wtedy nasze kolana się zgięły przed Nim i wyznały Go jako Pana i Zbawiciela. Więc miłość Chrystusa jest miłością dużo większą. Jest miłością, której nie można ogarnąć, nie można zbadać tej głębi, tej wysokości, szerokości, tej długości. Ale widzimy, że jest to miłość pełna poświęceń, romantyczna. Jezus decyduje się na to, żeby stać się człowiekiem z powodu swojej miłości do Kościoła, który nie jest w żaden sposób atrakcyjny, jest grzeszny. Ale Jezus całuje, można powiedzieć, odmienia tą żabę w piękną oblubienicę. Niech to rozpala nasze serca w te święta. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś takim wspaniałym Zbawicielem. Panie, dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, za Jego miłość do Kościoła. Panie, za to, że On gotowy był na wszystko, co konieczne, żeby ta oblubienica mogła być oczyszczona, mogła być przygotowana, żeby mogła być pełna chwały. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Chrystus przyszedł, aby zdobyć ją miłością, a nie mieczem. Panie, dziękujemy Tobie, że przyniósł ten wspaniały dar zbawienia, aby zyskać nasze serca, aby zyskać nasze upodobanie. Panie, dziękujemy Tobie, że swoją miłością zdobył nasze serca, że swoją miłością poddał nasze życia sobie, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, że mamy tak wspaniałego Zbawiciela i że jesteśmy kochani bardziej, niż jesteśmy sobie to w stanie wymarzyć, czy też nawet wyobrazić. Panie, wywyższamy Ciebie, oddajemy Ci cześć i chwałę w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.